Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie tych z Państwa, którzy już z nami są i tych z Państwa, którzy z nami będą. Widzimy tutaj już Pana Roberta Kasprzyka, Pan Sobie, Sądcie Piwonka, czy Pani i Waldi nas
tak, mną. Także, mamy naszych stałych gości. Mam nadzieję, że nie wszyscy wyjechali na wakacje i mam nadzieję, że nie wszyscy sposobią się już do oglądania meczu. W każdym razie dzień dobry, Piotr Szczepański.
Dobry wieczór. Jerzy Marek Nowakowski.
Dobry wieczór.
No i od razu mówimy tak, naszą formułkę, jak zawsze, wszystko co tu tak mówimy jest we własnym imieniu. Zaproponowałeś i takżeśmy ustalili, że dzisiaj porozmawiamy o szczycie NATO.
No tak, bo to był ważny szczyt.
Był ważny szczyt, bo w jego zapowiedziach było takie, wiesz, że wszyscy będą ostrożni, żeby nie zdenerwować tatusia, żeby się nic nie wydarzyło i tak dalej. Tymczasem chyba poszedł bardzo dobrze, ale to za chwilkę.
Tak, szczyt poszedł bardzo dobrze, ale zacznijmy od książki. Obiecywaliśmy, że postaramy się proponować lekturę. Dzisiaj z bardzo dużym przekonaniem proponuję książkę, która napisana była prawie 30 lat temu, tak. 27, jest właściwie pierwszym dużym dziełem Timothy Snydera, ale po raz pierwszy ukazuje się po polsku. Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999. Ja wiem, że niektórzy uważają, że Timothy Snyder ma bardzo niechętny stosunek do Donalda Trumpa, że jest zaangażowany politycznie, ale jeżeli nawet tak jest, to można na ten temat się spierać, to niewątpliwie ta książka jest pisana w czasach, kiedy żadnych zaangażowań, a nawet Trumpa w polityce międzynarodowej nie było. Jest książką znakomitą. To się bardzo dobrze czyta, a jak mamy w tej chwili tą awanturę polsko-ukraińską wokół Wołynia, to pozwolę sobie zacytować kilka zdań z tej książki. Ukraińskie i polskie pamięci historyczne zasadniczo się różnią. Zawierają sprzeczne wersje wydarzeń, w których pozytywni i negatywni bohaterowie zmuszeni są zamieniać się miejscami. Są za to podobne w formie. Jedne i drugie mówią o zniszczeniu dawnego sposobu życia i przymusie zaczynania wszystkiego od nowa. Myślę, że warto tę książkę przeczytać, choćby dla tych paru zdań i dla bardzo mądrego i zdystansowanego spojrzenia na ten konflikt polsko-ukraiński, a tych konfliktów...
Przed 30 lat.
Tak, książka była pisana przed 30 lat, przypominam, prawie 30, 1999-2001. On ją pisał, więc dość stara, ale na aktualności absolutnie nie straciła, a może nawet lepiej, dlatego że abstrahuje od tych wszystkich emocji, które przez te lata narastały. Książkę wydało dość niszowe wydawnictwo, bardzo zasłużona Fundacja Pogranicze, SEIN.
Bardzo zasłużona, tak.
Bardzo ważne miejsce spotkań. Tak, bardzo ważne miejsce spotkań, ale wydawnictwo nieduże. Natomiast lektura na pewno warta uwagi.
Ale ja myślę, że Skrwawione ziemie, czy Skrwawiona ziemia też jest warta.
Nie no, większość książek Snydera. Snyder jest bardzo dobrym historykiem. Jeśli chodzi o warsztat historyczny, to w ogóle nie ma sporu. Ostatnio pisze więcej o demokracji, zagrożeniach i tak dalej, czy wszedł w eseistykę, ale jego wszystkie prace historyczne są naprawdę niesłychanie ważne i wartościowe, zwłaszcza, że no ma on spojrzenie jednak z zewnątrz. On nie jest stroną tych wszystkich sporów, które toczą się w rejonie tak zwanego Międzymorza, no bo w gruncie rzeczy o tym on pisze, zresztą pisze z ogromną sympatią do konceptu pierwszej Rzeczpospolitej.
Tak.
To jest opowieść o również o sile przyciągania modelu demokratycznego, wolnościowego i tak dalej, który niosła za sobą Rzeczpospolita w XVI-XVII wieku.
Ale on w tym książce Krwawione ziemie zauważa, prawda, że to był taki pas ziemi, który był w czasie wojny właściwie taki, nie wiadomo jakie prawo tam funkcjonowało, tak? No bo tu mieliśmy Generalną Gubernię albo Rzeszczę zaraz za granicami Warszawy, tak? Czyli ten to się nazywa tam jakiś Land Ciechanowski, czy inaczej, ale i było jakieś prawo, natomiast tam to było właściwie nie wiadomo co, prawda? Wszyscy, i w zasadzie jak gdzieś spotkałem się z taką jego opinią, już nie pamiętam, czy to było wypowiedziane, czy w tej książce, że w zasadzie też i Niemcy podnoszą, ponieważ okupowali ten teren, Niemcy podnoszą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło na Wołyniu, bo oni okupowali ten teren, byli prawnie odpowiedzialni.
Tak, oni ponieśli odpowiedzialność za utrzymanie prawa i porządku na tym obszarze, no ale umówmy się, że pojęcie prawa i porządku w modelu hitlerowskim, no to jest dość szczególne, choć na przykład jeden z moich kolegów, historyków właśnie, opowiadał mi o spotkaniach ze starszym panem, który wspominał, jak to był 5 czy 6 razy osadzany na Majdanku. No, Majdanek to jest taki jeden z takich symboli, prawda? Tak. Otóż jego za handel jakimś mięsem, czy takiej drobnej handelki, aresztowano, wsadzono na 3 miesiące na Majdanek, wychodził, potem go łapano ponownie. Także też tu operujemy w świecie bardzo różnych stereotypów i myślę, że wciąż jeszcze nie przetrawiliśmy historii II wojny światowej tak naprawdę i obiektywnie, ona wciąż jeszcze jest za bliską historią.
Tak. No i tego, co się wydarzyło między Polakami a Ukraińcami jeszcze nie.
No też.
Tak? No bo już Potop Szwedzki, który był bardzo okrutną wojną, już nam odszedł prawdopodobnie pamięć. No,
powiedziałbym, że był wojną najbardziej niszczycielską, bardziej niszczycielską niż pierwsza i druga wojna światowa, no tak,
ale
w odniesieniu do ziem polskich.
Ale okrutną też był.
Okrutne to
w sensie,
z kolei były.
Wyżynali,
no okrutne to były powstania kozackie przede wszystkim.
Tak. No więc,
no to, ale to już, możemy to snuć,
no, tak, no,
Koliszczyznę tak. opowiedzieć, powstanie państwa Mazepy i tak dalej. To tak. wszystko możemy bardzo długo opowiadać. To, że Snyder napisał, są to skrwawione ziemie, mówiąc o okresie II wojny światowej, to w gruncie rzeczy nie zmienia faktu, że były to skrwawione ziemie
przez cały czas.
Właściwie od początku XVII wieku.
Tak. Dobrze, to odkładamy tę kwestię i słuchaj,
odkładamy, ale namawiamy na lekturę.
Namawiamy lekturę, tak. Ale drugą sprawę, jaką uważam, że powinniśmy się poruszyć, to jest jednak ten 14 lipca i Bastylia i ta parada wojskowa, którą oglądałem dzisiaj częściowo we Francji i zanim przejdziemy do szczytu, no bo w takim ogólnym pojęciu, i tak jak ja się uczyłem historii świata, to w ogóle nie ma żadnego junctim między tymi dwoma rocznicami, jakim jest 4 lipca i Stany Zjednoczone, prawda, a 14 lipca 1798, czyli później, a nie ma też żadnego junctim i nigdy się nie uczyłem w historii w szkole.
Nieprawda, jak ja się uczyłem historii, to mówiono, że to jest... A jesteśmy mniej więcej z tego samego pokolenia. Uczono mnie na studiach historycznych, że były to dwa elementy procesu przebudowy świata.
No tak, ale ja uczyłem się historii tylko w liceum i nie studiowałem procesu przebudowy, więc właśnie o to mi chodzi, żeby przypomnieć Państwu, że to były dwa elementy procesu przebudowy świata, a to, co się wydarzyło przedtem, to była jeszcze wojna 7-letnia. Tak, która.
O wojnie 7-letniej to akurat mówiliśmy o cudzie domu brandenburskiego dalej.
Ale, ale mówiliśmy o tym europejskim kawałku tej wojny, tak?
No tak, ale ta wojna ufundowała w istocie obecność Rosji w Europie.
Tak.
Także to był początek, nie początek, ale było to, powiedziałbym, zwieńczenie procesu wypychania Rzeczypospolitej z wielkiej polityki na rzecz Rosji. Polska straciła na znaczeniu, stała się państwem marginalnym, stała się obszarem tak naprawdę przemarszów obcych wojsk w XVIII wieku i sfinalizowało to pełne wejście Rosji do koncertu europejskiego.
Tak.
Od momentu, kiedy tam się pojawia Rosja, Polska jest niepotrzebna i właściwie rodzi się pytanie tylko kiedy zakończy swój byt. A że wyglądała polityka polska w drugiej połowie XVIII wieku bardzo podobnie do naszej współczesnej polityki, no to wnioski wyciągnijmy z tego sami.
Tak, ale chciałbym tutaj, jak mówiąc o tej wojnie, to chciałem troszkę zwrócić Państwa uwagę i zachęcić do poczytania o takim drugim obszarze tej wojny, czyli Ameryce, prawda, gdzie Anglicy no zdobyli, pobili Francuzów i zdobyli obszar, prawda, od Kanady po Mississippi i dalej jeszcze, tak? I w Indiach przecież pobili Francuzów. W zasadzie to była wojna, która zbudowała imperium brytyjskie, prawda? W dziejach świata nie można jej pominąć, więc dlatego ona jest nazywana też wojną światową, a ten, nie zdajemy sobie, tak jak się, ja też się uczyłem o tym, prawda, o tym europejskim kawałku, no nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to była wojna, która w ogóle sformowała ten świat, który się z niej wyłonił potem, prawda, Imperium Brytyjskie i tak dalej. Ale wracając do tego, co się wydarzyło we Francji dzisiaj, no to chyba po raz pierwszy było tak, że to była międzynarodowa, prawda, parada wojskowa w czasie.
Nie, no, znaczy Francuzi zapraszali na te parady, tak. 14 lipca. Żołnierze amerykańscy chyba nawet w zeszłym roku i dwa lata temu tam też defilowali. Natomiast rzeczywiście tu się pojawili Amerykanie, Ukraińcy, no,
Polacy,
tak, no, ale
Słowacy i tak dalej. No, no, cała koalicja chętnych się pojawiła.
Umówmy się, że Francja chce w ten sposób zaznaczyć swoją przywódczą rolę w Europie, czy też wręcz przywódczą rolę w skali globalnej jako reprezentant Europy wobec Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. No, zmienia się ta geografia. Tutaj zresztą ktoś z Państwa, pan Maciej Kania, powiada, że marzy mu się strategiczna kooperacja Polski, Ukrainy, Turcji i Japonii. Nie, no to jest bardzo ciekawa.
Bardzo ciekawa myśl, tak?
Znaczy, inaczej mówiąc, no to jest nowa wersja cordon sanitaire wokół Rosji, no tak naprawdę.
No tak, bo to już nie tylko łańcuch pierwszych wysp, prawda?
Tak,
tak, no, tylko jeszcze.
Nie, no i z południa, i flankowanie Rosji z południa, i ze wschodu, i z zachodu, tak. Ale tylko tutaj pojawia się pytanie, które tak naprawdę postawiliśmy w tytule naszych rozważań, pytanie o pojęcie Zachodu. Tak naprawdę, bo to tutaj o to chodzi, czy szczyt NATO uratuje Zachód, Zachód jako jedność, bo ten Zachód oczywiście jest również Zachodem bardzo wschodnim i południowym, bo w ramach tego Zachodu mamy Koreę Południową, tu zresztą pada pytanie o czołgi koreańskie. Mamy w ramach tego Zachodu orientalną Turcję, mamy Japonię, mamy Australię i tak dalej, ale niewątpliwie coś takiego jak świat Zachodu, rozumiany jako świat, który był pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, niewątpliwie, ale był światem, czy jest światem, który wyznaje pewien zbliżony katalog wartości.
Tak.
Zbliżony, bo te modele demokratyczne w różnych krajach są bardzo różne, ale generalnie świat Zachodu zakłada, że powinna istnieć wolność osobista, demokracja, wolny handel i tak dalej. To jest ten zestaw, który ufundował tę wspólnotę pod przywództwem amerykańskim po II wojnie światowej, wspólnotę, która, no bądźmy szczerzy, rzeczywiście rządziła światem, bo tutaj pada też ze strony państwa pytanie, czy pan Robert Kasprzyk pyta, czy jesteśmy świadkami upadku ostatniego imperium kolonialnego pod nazwą Rosja. No, coś w tym jest oczywiście, ale to imperium kolonialne upada między innymi dlatego, że nie potrafiło zrobić tego, o czym ty mówiłeś wcześniej, czyli Rosja XVIII-wieczna dołącza się do świata Zachodu, staje się tego świata Zachodu niesłychanie istotnym elementem. Rosja Putina ze świata Zachodu świadomie i dobrowolnie wyszła.
Tak.
Między innymi poprzez napaść na Ukrainę, ale nie tylko. No to był dłuższy proces oczywiście. Więc dla Polski obecność Rosji w świecie Zachodu jest w gruncie rzeczy wyrokiem śmierci, albo marginalizacji przynajmniej. Na pewno żadne polskie ambicje nie mają szans wtedy się realizować. W momencie, kiedy Rosja z tego Zachodu wypada, te ambicje mają szansę się realizować. Polska może być, przez chwilę nawet była, znaczącym państwem. Natomiast ze względów Bogiem, a prawdopodobnie nie wiem jakich, sami z tej roli staramy się w tej chwili zrezygnować. Znaczy, ja powiem coś takiego.
Mogę tutaj
jedno zdanie jeszcze.
Jedno zdanie i pochcę tutaj zapytać.
Ja czytam już w kilku miejscach, mówiłem zresztą o tym chyba przed tygodniem, że Rzeczpospolita Polska gra poniżej swojej wagi. Otóż myśmy od 1989 roku grali o dwie wagi wyżej niż byliśmy. W momencie, kiedy nabraliśmy sił i znaczenia, Rosja nam się z Europy wypisała, no to my w tym momencie się przenosimy do wagi piórkowej, bo ważniejszą rzeczą jest dla nas wzajemne, jak mawiał klasyk, targanie się po szczękach.
Tak, ale tutaj mam do ciebie pytanie takie, w zasadzie, no mówisz, że gramy poniżej swoich możliwości, że mamy ambicje. Po co nam te ambicje? Bo to trzeba sobie uświadomić właściwie, dlaczego my ciągle musimy być wyżej i wyżej jako kraj i tak dalej. Więc dlaczego to jest takie ważne, a nie możemy powiedzieć, ale bądźmy sobie tym małym krajikiem, który sobie tam dobrze funkcjonuje i tak. Dlaczego musimy...
Ale mamy problem z tym, no z więc, tym małym krajikiem.
Nie, bo ja nawet nie... Abstrahując od Ukrainy, widzę to, że po prostu jesteśmy tak położeni w takim miejscu, że no musimy być tym ważnym krajem, no bo jesteśmy położeni w takim miejscu, że to im będziemy ważniejsi, tym nasi obywatele polscy i nasze przyszłe pokolenia będą bezpieczniejsi i będzie im się lepiej żyło.
Siła i znaczenie państwa ma wpływ na gospodarkę, ma wpływ na dobrobyt obywateli, na bardzo wiele innych rzeczy. To jest jedna rzecz. A druga sprawa jest taka, że my jesteśmy w bardzo trudnym miejscu, bo jesteśmy państwem średnim. Jeżeli byśmy byli Węgrami, Belgią, to możemy powiedzieć, że jesteśmy małym państwem. Tak? I dołączamy się do innych, ale my jesteśmy na to za duzi. Tak jak nie mogą sobie na to pozwolić Hiszpanie, tak jak nie mogą sobie na to pozwolić Włosi i muszą grać w tej wyższej wadze, tak samo my. To po pierwsze, a po drugie, jesteśmy położeni na cywilizacyjnym skrzyżowaniu. Jeżeli nie będziemy krajem znaczącym, to bardzo szybko może okazać się, że w ogóle nie będziemy. Więc to nie jest tak, że niektórzy mówią, że Polska jest skazana na wielkość. Nie, Polska nie jest skazana na wielkość, ale Polska jest skazana na to, żeby prowadzić politykę poza modelem moja chata z kraja. Dlatego, że chata z kraja może bardzo szybko zostać podpalona albo zawłaszczona przez innych. Wobec tak, tego,
i nikt nie przyjedzie, żeby ją zgasić.
Wobec tego musimy prowadzić politykę bardziej ambitną niż państwa małe. To po pierwsze.
Położone gdzieś tam w sercu.
Tak, zresztą no nawet państwa niewielkie, ale bo jest jeszcze drugi element, czyli jest element pewnej tradycji i historii, opowieści o naszej przeszłości. Ta opowieść częściowo jest zakłamana, częściowo nie. Natomiast no, nasze myślenie, nasz w cudzysłowie charakter narodowy nasz paradygmat funkcjonowania jako społeczeństwa i narodu jest ukształtowany przez opowieść o, no, najogólniej mówiąc, przez wielką baśń Sienkiewicza, tak? Państwa, które, państwa i społeczeństwa i narodu, który jest pewnym wzorem europejskim, narodu wielokulturowego i tak dalej. Do tego dla nas, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko tak, że tu się napinamy mięśnie i jesteśmy tacy ważni i wielcy. Na nas oglądają się inni. Ja z czasów swojej aktywności politycznej doskonale pamiętam, jak wyglądały spotkania Grupy Wyszehradzkiej. To jednak było tak, że te nieduże, bardzo ambitne, czasami wręcz skonfliktowane z nami państwa, patrzyły na nas jako na pewien model, jako na tego partnera, który będzie nadawał ton. Nie będzie narzucał. Jak będzie narzucał, to się spotka z wrogością. Ale będzie nadawał pewien ton, potrafi znaleźć kierunek, potrafi znaleźć wspólny mianownik dla regionu. To samo dotyczy Ukraińców, to samo dotyczy w istocie Białorusinów, w dużej mierze Litwinów, którzy też snuli kiedyś opowieści, jak to Litwa przez Skandynawię wejdzie do Europy. No figa. Nie da się. Droga do Europy jest przez Polskę i koniec. Więc jesteśmy nie tylko zdeterminowani przez historię, ale jesteśmy zdeterminowani przez to, że bardzo wielu partnerów zwraca się do nas jako do potencjalnego albo rzeczywistego lidera. Otóż my w ostatnich latach zaczynamy się zachowywać tak, jak ktoś, kto tym liderem, broń Boże, być nie chce.
No to jest koszmarne właśnie, nie jestem w stanie tego zrozumieć.
Wszyscy. I mówi, a idźcie sobie, radźcie sami, tak? No, to być może to jest odpowiedź na to pytanie, że chcemy być małym państwem, małym narodem. No. Ale problem polega na tym, że my nie jesteśmy jednak właśnie Węgrami czy Słowacją i również partnerzy zewnętrzni, bo naszą bierność postrzegają jako zagrożenie. To jak rozwałkowano Radka Sikorskiego, jak powiedział, że dla niego większym zagrożeniem jest, nie jest niemiecka aktywność, a niemiecka bierność, najkrócej mówiąc, w Europie. Otóż w pewnej, w innej skali, w innym punkcie my to samo usłyszymy. Tak. Że nasza bierność jest zagrożeniem.
Wobec tego trzeba będzie poszukiwać rozwiązań obok, tak, ponad nami i tak dalej, tak?
Wobec tego, no, to nie jest megalomania narodowa, ale to jest wynik procesów historycznych, geopolityki, skali wielkości, który wymaga od nas polityki w wymiarze nawet nie tyle regionalnym, ile ponadregionalnym. Chciał, nie chciał.
Wymaga też pewnej samodzielności inicjatywy, a nie uczepienia się, że tak powiem, jednej możliwości, jak to się
nie,
dzieje.
No to,
dzieje,
tak? To jest oczywiście. To jest oczywiste. I no, myśmy byli, nasza myśl polityczna, nasze w ogóle takie spojrzenie na państwo jest niesłychanie mocno skażone tym, że myśmy przez sto kilkadziesiąt lat właściwie byli zorientowani na jeden problem – odzyskiwanie albo utrwalanie niepodległości. No dobra, no ta niepodległość jest odzyskana, ta niepodległość jest utrwalona w tej chwili również. To nie znaczy, że ona nie ma zagrożeń, ale jest generalnie utrwalona. Ja myślę, że nawet jak my mówimy o zagrożeniu rosyjskim, to mówimy o zagrożeniu rosyjską dominacją, a nie rosyjskim zaborem.
Tak, oczywiście.
Więc mając największy sukces właściwie gospodarczy, polityczny od XVI wieku, można dyskutować, czy Polska późnych Jagiellonów była większym sukcesem ekonomicznym i politycznym czy teraz, ale no to jest porównywalne do Złotego Wieku.
Tak.
Tak? I my nagle mówimy, że jest w ogóle fatalnie i nie mamy własnego projektu działania.
Tak. No dobrze, więc... słuchaj, to w takim razie jeszcze zanim przejdziemy do tego NATO i tytułowego naszego, to jeszcze skomentujmy może ten, co się wydarzyło, czy co się dzieje w cieśninie Ormus i w wojnie Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem.
No szczerze mówiąc, to ja tutaj trochę rozkładam ręce. Ja nie wiem, co się dzieje.
Ja wiem, ale
ja nie widzę. Znaczy, w tej wojnie nie ma za wiele logiki. To znaczy, to jest trochę inaczej, bo ta wojna to jest tak naprawdę model granat wrzucony w szambo bez powodu, który wszystkie ochlapało i teraz nie bardzo wiadomo, jak się z tego wszystkiego wygrzebać. Tak?
No dobrze, ale...
Wojna jest niewątpliwie w interesie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Bo już nie w interesie dużej części nawet polityków irańskich. To jest wątpliwe. Ta wojna na pewno nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych, bo de facto Amerykę bardzo osłabiła. I więcej, ta wojna, podobnie jak rosyjska napaść na Ukrainę, wskazuje na ogromne ograniczenia, które stoją przed mocarstwami we współczesnej polityce. No bo w tym XVIII-XIX wieku wysyłało się 3 kanonierki i sprawa była załatwiona, tak?
Tak.
Natomiast w tej chwili wysyła się lotniskowce i nic nie jest załatwione. Powstaje pytanie, dlaczego?
Wycina się całą, tak powiem, wierchuszkę kraju i nic nie jest załatwione.
No tak, ale tak. Powstaje pytanie, dlaczego? Bo...
Odporność, panie Marku.
Nie no, odporność na pewno, ale nie tylko. No, jednocześnie jednak wojna XXI wieku, a nawet wojna drugiej połowy XX wieku, jest wojną ograniczoną. Znaczy, oczywiście Rosjanie mogliby w 3 dni pokonać Ukrainę, Amerykanie mogli pokonać w 3 dni Iran, pod warunkiem, że użyliby broni masowego rażenia. No tylko jest pytanie, co dalej, bo użycie broni masowego rażenia zmieniłoby świat całkowicie, nie tylko politycznie czy przyrodnicze, zmieniłoby światową politykę. Nie ma przyzwolenia na to, żeby ją użyć nawet w ograniczonym zakresie. Wobec tego te mocarstwa i druga rzecz, nie ma międzynarodowej zgody na masowe zabijanie ludności cywilnej. To jest też bardzo ważne, no bo Druga wojna światowa, zarówno w pierwszej fazie, czyli sukcesów niemieckich, jak w drugiej fazie sukcesów alianckich, w dużej mierze była wygrana poprzez terrorystyczne naloty dywanowe, które niszczyły centra ludności cywilnej, niosły dziesiątki tysięcy ofiar, terroryzowały poszczególne kraje. Tak?
Tak.
W tej chwili na to przyzwolenia nie ma. Nie tylko społeczności międzynarodowej, ale również własnego zaplecza w tych poszczególnych krajach. Więc są to wojny ograniczone, a w wojnach ograniczonych okazuje się, że te kraje średniej wielkości, takie jak Ukraina czy Iran, okazują się zadziwiająco odporne. No i a jeśli idzie o cieśninę Ormus i wojnę na Bliskim Wschodzie, to Bogiem ma prawdę, nie mam pojęcia, co się będzie działo, dlatego że został wypuszczony jeden straszliwy dżin z butelki. I mi nie chodzi o to, że ktoś kogoś bombarduje, zabija, bo to jest nieistotne, tylko w gruncie rzeczy w tej chwili powstaje nie pytanie, czy na brzegu cieśniny Ormus będzie siedział urzędnik, który będzie pobierał myto. Pytanie jest wyłącznie takie, który to będzie urzędnik.
No, tak, w tej chwili to będzie...
Amerykanie mówią, że oni będą tak, pobierali myto. Irańczycy mówią, że też będą pobierali myto. Siedzący cicho w kąciku Oman zakłada, że który z tych graczy wagi ciężkiej
tak
nie będzie, to oni się dołączą do tego, do tej operacji. No dobra, tylko tutaj jest rzecz kluczowa. Jeżeli w cieśninie Ormus, zakładając, że dojdzie do jakiegoś porozumienia, Amerykanie nie puszczą rzeczywiście dywanu B-52, które zrównają z ziemią Teheran i zabiją 15 milionów ludzi. To jest możliwe oczywiście. Jeżeli nie, to będzie musiało dojść do jakiegoś porozumienia. Końcem tego porozumienia będzie prawdopodobnie właśnie jakiś podział wpływów na brzegu tej cieśniny. Tylko w tym momencie pojawia się proste pytanie. No dobrze, a dlaczego w takim razie Egipt i Jemen mają nie pobierać myta za przepłynięcie cieśniny Bab el-Mandab?
Albo kanału.
Albo, tak jest. No, pierwsza operacja przecież polityczna amerykańska to była awantura o kontrolę nad kanałem panamskim. Tak? No w kanałach akurat te opłaty są pobierane.
Mówiliśmy tutaj o Ameryce. No
chodziło o kontrolę polityczną.
Ja wiem, ale mówiliśmy to, trzeba też sobie uświadomić, że Panama to jest taki twór, który został odłączony przecież tam kiedyś tam historycznie, o ile dobrze pamiętam, od Kolumbii, prawda? Po to, żeby zbudować ten kanał, no taki i tak dalej, i tak dalej. To Amerykanie zawsze to kręcili z tym, tak?
No, zgoda, tak. No, ale to jest na razie mały miś. A teraz zadajmy sobie pytanie, jak będzie wyglądał światowy handel, jak państwa znajdujące się nad cieśniną Malakka tak zażądają płacenia za przepływ statków. Znaczy, inaczej mówiąc, jeżeli tutaj dojdzie do zerwania tej zasady wolnego handlu, to wracamy w szybkim tempie do modelu średniowiecza, kiedy w każdym mieście pobierano opłaty od karawany z towarami, składu, która tam wędrowała, sprawa składu, ceł, myt i tak dalej, tego, to, co w gruncie rzeczy paraliżowało jakikolwiek handel, tak?
Tak.
A jeżeli tak, to no dobrze, to dalej mamy pytanie o całą gospodarkę światową, która jest gospodarką absolutnie zglobalizowaną.
Która nas tak, że tak powiem, przyzwyczaiła tak do dobrego życia.
Nie, no tak, no, wszystko mamy wszystkiego dużo i bardzo tanio. Znowu rzeczywiście przede wszystkim my na Zachodzie, no bądźmy szczerzy. To Zachód zyskiwał na idei wolnego handlu. Więc to jest potwornie groźne. Tutaj ktoś, Szary Liś, pyta, czy wojna z Iranem rzeczywiście nie jest na ręce Ameryce. Nie jest na rękę Ameryce.
No, można tutaj zwrócić uwagę, ponieważ jak ropa zdrożeje...
Teoretycznie tak. Amerykanie, którzy mają ropę, mają surowce, na tym zyskują. Tylko właśnie, to jest tak jak z tym pytaniem o to, dlaczego Polska ma rosnąć, dlaczego Polska ma być w polityce jest ważna. To jest to samo. No, Amerykanie oczywiście mogą zarabiać, tylko w momencie, kiedy tracą status tego globalnego lidera, pilnującego wolności handlu, gwarantującego tę wolność handlu w skali światowej, no to w gruncie rzeczy sprowadzają się do roli potężnego mocarstwa regionalnego. I oczywiście duża część polityków amerykańskich ma na to ochotę. Jeżeli mówimy o szczycie NATO, no to właśnie mamy ten problem, że myśmy ściskali kciuki za to, żeby sojusz był sojuszem obronnym, realnym sojuszem obronnym świata Zachodu. Nie Europy, nie Ameryki, świata zachodniego jako takiego, sojuszem opartym o pewne fundamentalne wartości. No, wolność handlu jest w tym zestawie wartości bardzo wysoko. Jeżeli i obawialiśmy się, że Amerykanie powiedzą, że nie no, panowie, co nas obchodzi Ukraina? Co nas obchodzi, nie wiem, Bałtyk, Morze Czarne, Polska? My jedziemy do domu, mamy własne problemy wystarczająco dużo, a wy się radźcie. Taka obawa realnie była.
Była i dlatego...
Dlatego to, że szczyt potwierdził jedność Zachodu. Szczyt jednocześnie powiedział bardzo wyraźnie o europeizacji bezpieczeństwa w Europie, ale w naszym regionie, no ale bardzo dobrze. Bardzo dobrze. W gruncie rzeczy to jest duża zasługa Donalda Trumpa, że nareszcie zmobilizował Europę do wspólnego działania.
Tak.
Ten szczyt poza tym powiedział coś jeszcze ważniejszego, że nie będziemy, oczywiście zobaczymy, jak się zachowa Trump, jak się zachowają amerykańskie big techy, ale ten powiedział, że nie będziemy rywalizować, że przemysły obronne Europy i Stanów Zjednoczonych będą kooperowały ze sobą, tak? Do tej pory byliśmy na wyraźnym kursie kolizyjnym. Amerykanie uważali, że Europa ma mordawku, bo powinna kupować ich produkcję. Europejczycy uważali, że będą naciągani. Natomiast wydaje się, że, i to być może jest pożytek z wojny z Iranem, wydaje się, że Stany Zjednoczone sobie uświadomiły, i to nie, tego oczywiście nikt nie będzie z administracji Trumpa nie powie, ale Stany Zjednoczone chyba uświadomiły sobie, że nie bardzo sobie dadzą radę bez sojuszników europejskich. Tych wszystkich konfrontacji, które się toczą. Z kolei Europa ma świadomość, że Amerykanie będą, to jest też powiedziane wprost na tym szczycie, było mówione, że Amerykanie będą się z Europy stopniowo wycofywali. Następna rzecz, Amerykanom zależy na tym, żeby Europie i po Azji Wschodniej gwarantować bezpieczeństwo na poziomie bezpieczeństwa nuklearnego, zwłaszcza i satelitarnego. Dlaczego? Dlatego, że oni sobie zdają sprawę, że jesteśmy o krok od masowej proliferacji broni atomowej. Jeżeli nie będzie realnych, poważnych gwarancji amerykańskich dla Korei, dla Polski, dla Szwecji, dla Japonii, to wszystkie te kraje zabiorą się do produkowania własnej bomby atomowej i wszystkie mają możliwości technologiczne, żeby to zrobić szybko i sprawnie. My najmniejsze, ale też mamy. Więc w tym momencie wchodzimy, znaczy w tym momencie wracamy do świata lat 60., czyli świata, który w dowolnym momencie może wylecieć w powietrze i może nastąpić pełna zagłada cywilizacji. W ogóle. Bo ktoś, jak będzie 50 właścicieli arsenałów atomowych, to komuś nerwy puszczą, na pewno. A wtedy potoczy się cała kaskada.
Cała kaskada. Dobrze, ale widać, przyniosłeś ze sobą, wydrukowałeś deklarację.
Trzeba
do niej zajrzeć, dlatego, bo co się tam właśnie na tym szczycie wydarzyło ciekawego? No przede wszystkim moim zdaniem szczyt pokazał ogromny wzrost roli Ukrainy w tej całej konstelacji obronnej Zachodu. Tak? Na początku wojny, pamiętasz, no nikt nie właściwie nie wiedział, czy Ukraina się obroni albo nie, tak? A dzisiaj pojawia się w deklaracji NATO i pojawia się. No to właśnie, może to jakoś skomentujemy.
Znaczy nie, no pojawia się Ukraina jako odrębny punkt.
Tak.
Ukraina przyczynia się do bezpieczeństwa transatlantyckiego, a sojusznicy jednoczą się w swoim niezachwianym wsparciu dla Ukrainy w obronie jej wolności, suwerenności i integralności terytorialnej. To jest jedna rzecz, ale jest tu jeszcze druga. Jest zapowiedź Donalda Trumpa, już powtarzana również po szczycie, to jest ważne, że Ukraina otrzyma technologię produkcji rakiet Patriot. Otóż przypominam Państwu, że Amerykanie nie przekazywali sojusznikom, z jednym wyjątkiem Izraela,
tak,
tej technologii, swoich technologii najbardziej rozwiniętych. To jest powiedzenie, że Ukraina dostanie technologię rakiet Patriot, jest odpowiedzią na pytanie, które mi zadał dzisiaj dziennikarz prowadzący ze mną wywiad. Otóż on się zapytał, no, jaka jest perspektywa Ukrainy w NATO? Odpowiedź brzmi dwojako. Ukraina w istocie jest już w NATO. Jest już w NATO, bo jest w całym procesie identyfikacji obcy swój i tak dalej. Otrzymuje wszystkie zaawansowane rodzaje broni, etc. Natomiast nie jest w NATO w tym sensie, że nie ma twardych gwarancji bezpieczeństwa ze strony sojuszników. Wobec tego jest i nie jest w NATO, natomiast jest niewątpliwie bliskim sojusznikiem NATO. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dla mnie jeszcze ważniejsza w tym
dokumencie. Takie sformułowanie jest amerykańskie, no NATO ally. To tak, jest Amerykanie, tak, mają takie sformułowanie i tym zobaczymy, jak to się przetworzy jeszcze na praktyczne działanie, ta deklaracja Trumpa, ale tym samym Trump tą deklaracją w zasadzie powiedział, Ukraina jest NATO ally.
Nie, no ja mówię, no przede wszystkim to jest kwestia faktycznych działań, no, ścisłej współpracy wojskowej, dzielenia się tajemnicami i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze ważniejszy jest punkt drugi tej deklaracji z naszego punktu widzenia, bo Sojusz Północnoatlantycki stwierdza expressis verbi, że Rosja stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności euroazjatyckiej. To jest wskazanie przeciwnika. NATO, Unia Europejska były bardzo ostrożne we wskazywaniu przeciwników od czasu zimnej wojny.
Tak, bardzo. Tak. Nie chcieli wskazywać Rosji w ogóle długo. Więc
tutaj jest powiedzenie, że Rosja jest przeciwnikiem i długofalowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i stabilności. No super, to jest coś, czego to dla Polski jest absolutnie kluczowe. Bo to oznacza właśnie tyle, że Rosja jest out. Rosja jest poza naszym światem. Jeżeli Rosja jest poza naszym światem, to Polska jest ważnym tego świata elementem. Nie jest. I tutaj się pojawia obawa części naszych polityków i komentatorów, czy przypadkiem tego miejsca, które zajmuje w tej chwili Polska, nie będzie chciała zająć Ukraina. To się pojawia.
Tak. Że... Ja się uśmiecham, ale ty też się widziałeś uśmiechnąć. To dlaczego?
Oczywiście takie zagrożenie w długoterminowej perspektywie istnieje. Ale bardzo długoterminowy, bo Ukraina najpierw musi się odbudować, wzmocnić. Ukraina musi wejść w pewne kolejny standardów świata zachodniego, żeby w ogóle myśleć o, po pierwsze, realnym członkostwie.
To jest perspektywa, powiedzmy sobie, 10-15 całego pokolenia w zasadzie.
To jest co najmniej perspektywa pokolenia. No ja tak. Przypominam, że w innych warunkach myśmy jednak właściwie 10 lat negocjowali wejście do Unii Europejskiej.
Tak, a potem było następne 10 lat korzystania kolejny, od odbudowa tak, i tak, tak dalej.
Kolejne
tak,
10, tak. nawet więcej lat, tak. kiedy byśmy normalizowali naszą obecność w tej instytucji. A Ukraina będzie przeorana wojną, nie tylko gospodarczo, ale pamiętajmy, że mentalnie to jest niesłychanie ważne. Przecież badania wskazują, że połowa tych Ukraińców, którzy wracają z frontu, jest dotknięta ciężką postacią PTSD.
PTSD, tak.
Tak? To jest dwa pokolenia, kiedy Ukraina rzeczywiście może być dla Polski rywalem, jeżeli my nie wykorzystamy tego handicapu, który mamy. Bo mamy w tej chwili przewagę tych dwóch pokoleń. Mamy przewagę ogromnej pracy, którą wykonaliśmy.
Tak? W gospodarce,
w budowaniu infrastruktury
żeby jeszcze
i tak dalej.
Się zakotwiczać w Zachodzie.
Tak, żeby... ja bym powiedział inaczej. No, my w tej chwili jesteśmy realnie częścią Zachodu. Jesteśmy krajem nie bardzo zamożnym, ale już nie jesteśmy biegunem biedy światowej.
Tak, ale ja mówię w sensie wychodzenia z tej półperyferii, którą no jednak
tak,
jesteśmy.
No ale jesteśmy również coraz bardziej. Paradoksalnie ten krytycyzm młodych Polaków wobec Unii jest wynikiem normalności, tak?
Tak, tutaj pan...
No właśnie tutaj państwa debatę, za 5 minut przechodzimy do pytań, nie będziemy państwu przynudzać, tak. bo rzeczywiście zwykle tak. pytania i dołączenie się do debaty właściwie
ale
państwo debatują między sobą.
Ale jeszcze o tym szczycie NATO, więc w zasadzie...
Czyli mamy przemysł, mamy Ukrainę, mamy odepchnięcie Rosji.
Mamy inicjatywy, które się pojawiły na tym szczycie obok tego, tak. tych obrad, prawda, czyli tej bank polską, ten Mutual Defense, tak. mechanizm, prawda, i ten bank, który Kanada zaproponowała, tak. to odsyłam państwa do tego i do wiadomości, żeby sobie zobaczyć, na czym te inicjatywy polegały. Tak? Jedna jest bankowa, druga jest, żeby wspólnie zamawiać broń. No, mamy wzrost znaczenia Ukrainy dla Zachodu i w ogóle, tak? Nie chciałem cię o to pytać, ale tak mnie kusi, żeby zapytać, jak na tym wszystkim całym tle tego procesu wygląda ten nasz spór z Ukrainą, bo to zdaje się nie wygląda.
Nie, wygląda skandalicznie. No ja to odbieram jako jeden wielki skandal. Znaczy, ja powiem tak, to ma dwa poziomy. Jeden poziom to jest poziom, który nas demoluje międzynarodowo. Bo ja mam świadomość tego, jak na to patrzą nasi partnerzy z innych krajów. Patrzą jak na objaw jakiegoś szaleństwa. Po prostu.
Takie zresztą były komentarze.
Komentarze
prasy.
Były dość jednoznaczne. Ale jest druga strona, jeszcze gorsza. Otóż ja uważam, że my przez lata byłem przeciwnikiem używania w ogóle tego sformułowania. Ale ja uważam, że w Polsce w tej chwili rodzi się całkiem silna tendencja po prostu faszystowska. Ten spór z Ukrainą jest potrzebny do tego, żeby mobilizować zwolenników rządów silnej ręki, rządów antydemokratycznych. To jest jeden z kilku elementów tendencji potwornie niebezpiecznej. Ja bym bardzo nie chciał, żebyśmy wrócili do... Czy znaleźli się w takiej rzeczywistości, w jakiej znajdowaliśmy się przez kilkadziesiąt lat rządów sowieckich, nawet jeżeli nie będzie to pod obcym butem, tylko pod własnym polskim butem.
Tak, to słuchaj, zanim jeszcze przejdziemy do pytań, jeden wątek jeszcze tutaj. Wizyta, bo Trump przyjechał na szczyt NATO, Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, ale no przyjechał też z oficjalną wizytą do Turcji. No i to było, widziałeś to królewskie, tak. Widziałem to królewskie przyjęcie.
Ale nawet, nawet deklaracja w ostatnim punkcie stwierdza, wyrażamy naszą wdzięczność za hojną gościnność okazaną nam przez Turcję.
Tak, no, ale, to, tak ale, Ale ja nawiązuję do tego spotkania i tego deklaracji, jakie Donald Trump składał po tym, prawda, o tym, że prawda, Turcja jest wielka, prawda, co strasznie zirytowało Netanyahu, który przestrzegał.
Ale no w każdym razie.
No bo wydaje mi się, że tutaj jednak rola Turcji przez Donalda Trumpa, i to chyba jest też ten kontekst bliskowschodni, została podkreślona bardzo. Prawda?
No, tak, zresztą ja się jestem przekonany, że Trump uzyskał na tym szczycie realne deklaracje współudziału krajów, przynajmniej części krajów natowskich w działaniach skierowanych przeciwko Iranowi, w szczególności w zapewnieniu bezpieczeństwa cieśniny Hormuz. I również mam podejrzenie graniczące z pewnością, że Polski w tym klubie nie ma, szkoda.
No wiesz, na wojnę w Iraku to przynajmniej jakiś statek szpitalniczy żeśmy wysłali.
No nie, nie, wszędzie wysyłamy okręt Ksaweryczna Czernicki, bo jedyny, który mamy. Ale mamy w tej chwili, my akurat mamy dość przyzwoite trałowce, no ale które być może powinny w tej operacji uczestniczyć. No,
zobaczymy.
Natomiast to tchórzostwo polskich polityków przed podjęciem pewnego ryzyka jest przerażające dla mnie. Jest po prostu przerażające i tyle.
No, no dobrze, to co? Przejdziemy do pytań w takim razie.
Tak, bo tutaj Piotr Teofilak pyta, czy ujmując rzecz syntetycznie, po szczycie jesteśmy odrobinę bezpieczniejsi niż przed. Tak, zdecydowanie nawet nie odrobinę, a ja bym powiedział, że jesteśmy po tym szczycie bezpieczniejsi niż się spodziewaliśmy. O, może tak.
No masz podziękowanie za deklarację antyfaszystowską.
Tak. Ale no, tutaj lećmy od końca tym razem.
Od końca, bo, dobrze, jedziemy na sam koniec.
Jaki wpływ będzie miała pani Irena Bilska? Realizacja paktu migracyjnego na bezpieczeństwo Polski i UE. Mam nadzieję, że pozytywny, bo pakt migracyjny w gruncie rzeczy, wbrew temu, co u nas się wrzeszczy, jest paktem antymigracyjnym.
Antymigracyjnym.
Chodzi o powstrzymanie i uporządkowanie tych migracji, które są. To tutaj się z tego wyłamują Hiszpanie, no ale tylko tyle. Tutaj pan Waldi powraca do motywu, który wcześniej powiadał. Polska będzie kolejne czołgi K2, jak wiadomo, one skuteczne w zwalczaniu dronów i rakiet. No, ja bym powiedział, że czołgi nie zwalczają rakiet, mogą zwalczać drony, ale to jest strzelanie z armaty do gołębi, może nie do wróbli. Myślę, że raczej chodzi tutaj o realizację tej wizji pięści pancernej. Zresztą ja powiem szczerze, ja uważam, że nie mam na to papierów. To jest analiza taka bardzo powierzchowna, że pomysł pana Błaszczaka i jego środowiska politycznego był taki, że my kupujemy tutaj te czołgi i w momencie zagrożenia rosyjskiego wykonujemy uderzenie wyprzedzające. Po to były te czołgi, bo to jest broń ofensywna po prostu. I zresztą to Błaszczak gdzieś tam przybąkiwał, podobnie jak jego ulubieni generałowie, że tutaj brama do bramy smoleńskiej wchodzimy, prawda, i tak dalej, snuli te opowieści. Tylko jeżeli wchodzimy do bramy smoleńskiej, to możemy sobie od razu powiedzieć krótko, jasno i węzłowato, że tracimy w tym momencie wszelkie pozytywy bycia w sojuszu natowskim, bo nam sojusznicy powiedzą z radością, że się będą mogli od tego odciąć, żebyśmy spadali.
Tak.
Czołgi nie są bronią antydronową, myśmy powinni przebudować nasze zdolności właśnie w kierunku, a mamy akurat tutaj niezłe firmy, zwalczania dronów i prowadzenia wojny dronowej. Zwróćmy uwagę, że jeden z niewielu filmów, którymi się Amerykanie pochwalili w związku z cieśniną Hormuz, to był pierwszy w ogóle w historii atak amerykańskich dronów morskich na jeden z portów.
Tak, właśnie do tego chciałem nawiązać, prawda, że oni, no bo to jest nowa dla nich, nowa broń. Tak. Zresztą we wszystkich...
Ale nie, no natychmiast pokazali, mamy. Mamy, tak, mamy. Tak. Już tu, tutaj to używamy
te,
tego.
Tak. Te ich łodzie są bardzo wystające w stosunku do tego, co Ukraińcy produkują, bo Ukraińcy ich drony są takie jak takie kajaki bez, tak, bez nikogo w środku, bardzo trudne do wykrycia.
Ale, no nie, nie, bo ale... Amerykanie robią wszystko duże.
Tak,
no, ale... i duże i drogie. Ale... Niemcy to samo, w gruncie rzeczy my też produkujemy niesłychanie wysublimowane technicznie produkty, podczas kiedy wojna udowodniła, że liczy się zdolność do masowej produkcji, tak, taniej broni. No, ale taniej i skutecznej.
Ale tutaj, jak o tym mówimy, to te drony morskie po raz pierwszy zastosowane, zdaje się, że one tam zatopiły jakieś, wpłynęły do jakiegoś portu, że... Gdzieś, ale to jest raz, a dwa, że...
Znaczy uderzyły na bazę okrętów, tak, tak, i dronów morskich, tak, irańskich.
Tak, to jest raz, dwa, że no w tej chwili jest cały, że tak powiem, taka ciekawostka techniczna, rój dronów, który jest sterowany przez drony matki. To znaczy jest to po prostu nie do zniszczenia. No.
O technologii tak, można mówić długo. Ja tu, to, natomiast to podobno... ja wróciłbym do polityki. Luka i tak dalej. Zadaje właśnie nie tyle pytanie, ile komentarz. Czy gdyby Niemcy zaczęli gloryfikować pana Nacha, to też byśmy myśleli, że tutaj godność i tak dalej. Otóż oczywiście, gdyby, powiedzmy sobie szczerze, jest to nieporównywalne, bo panna H był osobą, która przewodziła państwu niemieckiemu. Natomiast panna B był ideologiem organizacji partyzancko-terrorystycznej. I ja nie mówię, żebyśmy nie reagowali. Cytowałem przed chwilą Snydera o tym, że Polacy i Ukraińcy mają kompletnie odmienne spojrzenia na historię, odmiennych bohaterów i trzeba sobie z tego zdać sprawę.
Po prostu trzeba tym jakoś zarządzić. Nie ma wyjścia.
To jest oczywiste, że tylko polityki nie robi się godnością i honorem. Mówiliśmy tutaj kiedyś o słynnym przemówieniu ministra Becka w Sejmie, gdzie powiedział, że w życiu narodów jest jedna rzecz bezcenna, czyli jest nią honor.
Tak.
Genialnie skomentował to Stanisław Cat-Mackiewicz, który stwierdził, że zbudował sobie pomnik z nagrobka swojej polityki. Okej, natomiast polityka polega na posługiwaniu się realnymi narzędziami, a nie na unoszeniu się honorem w różnych sytuacjach. Ja nie mówię, że nie powinniśmy rozliczyć rachunków historycznych z Ukrainą. One są dużo bardziej skomplikowane, niż się przedstawia, to po pierwsze. Bo my, proszę Państwa, jeden z głównych zarzutów, słuszny, stawiany stronie ukraińskiej jest taki, że był rozkaz dowództwa ukraińskiej powstańczej armii mordowania Polaków. Tak? Był. Otóż przypominam Państwu, że był rozkaz dowództwa Armii Krajowej mordowania Ukraińców w rewanżu. Były takie rozkazy. I tylko żołnierze Armii Krajowej powiedzieli, że nie będą zabijali kobiet i dzieci. I rozkaz się rozsypał, ale jak mówimy, że były rozkazy, no to były rozkazy z obu stron. Tyle.
Ja tutaj, jeśli pozwolisz, pozwolę się odnieść do pana Stab 876, który odpowiada panu Cierpi Mąka. Pisze tak: dobrze, weźmy Norwegię. Biedni ludzie, którzy dzięki spółdzielczej pracy zdobyli złoża ropy jako ich dobro narodowe, a nie własność korporacji, jako to ogólnie miejsce na świecie. YouTube mam taki komentarz. Ja jestem zachwycony tymi kibicami norweskimi, bo oni po prostu znakomicie, to w ogóle to przywitanie tych piłkarzy w Oslo, prawda, ten tłum takie radosne, zorganizowane, w ogóle wspaniałe. Ale przede wszystkim widzę w tym pytaniu czy komentarzu no taką troszkę legendę o Norwegii. Biedni ludzie, którzy dzięki
No byli biednymi rybakami.
Ale słuchaj, no właśnie o to chodzi, że oni znakomicie umieli wykorzystać swoje zasoby naturalne. Już na początku XX wieku i na przełomie no byli mieli piątą flotę świata, byli potentatem w eksporcie drewna. Znaczy nie pni drewna, tylko właśnie
przerobionego.
Dlaczego? Dlatego, że oni mieli z przodu morze, z tyłu mieli las, no i mieli do fiordów dopływające rzeki, które wykorzystali tę energię do tego, żeby zrobić masę tartaków.
Mają czystą energię.
Potem się nauczyli, że można z tej wody, która płynie, produkować energię elektryczną. Tak więc zbudowali na tym przemysł i no, poziom życia...
Jeszcze mieli szczęście, że się dokopali do tej ropy na szelfie.
Tak, oni ją znaleźli, prawda, i się nauczyli, że nie chcieli tych korporacji i ją w pewnym sensie...
No, stworzyli państwową... Ale przepraszam, no czym się Statoil różni od Orlenu? Jeśli idzie o konstrukcję korporacyjną.
No, niczym się nie różni, oprócz tego, że oni odkładają, prawda, znaczną część tych pieniędzy na czas, kiedy tej ropy mieć nie będą. Zresztą zachowują się bardzo dobrze, bo zwiększyli do maksimum produkcję ropy, żeby teraz wspomagać Europę w tym kryzysie. Ale ja tylko tutaj dyskutował z tym, czy Norwegowie byli tacy biedni. Prawda? No bo oni...
Nie, no było to... i Norwegowie i Szwedzi to były, no zależy w którym momencie historii, tak, ale były to biedne społeczeństwa.
Ale Norwegowie, już mówię, na przełomie wieku byli świetnie zorganizowanym społeczeństwem, dość zamożnym.
Znaczy Norwegowie byli bogaci, świetnie zorganizowane społeczeństwem w średniowieczu, drabowali całą Europę jako wikingowie.
To też o tym świadczy. Tak? Zresztą też masa błędnych legend krąży o tych wikingach. Więc naprawdę radziłbym tak przyjrzeć się tej historii Norwegii.
Ale powiedzmy, że to biedni ludzie, rzeczywiście solidna praca,
tak,
dobro narodowe. Tak, to niewątpliwie tak.
Wspólna praca. Tak. Nie było mowy o żadnej pańszczyźnie, prawda? No nie mieli rolnictwa.
No nie, no, to były narody wolnych chłopów albo wolnych wojowników.
Tak, więc dobra. Więc tylko tyle komentarza, żebyśmy tutaj... Muszę stanąć w obronie Norwegii, bo musiałem się dużo o niej nauczyć. No w końcu otrzymaliśmy duże pieniądze jako fundacja od tych Norwegów, więc musiałem troszkę, więc musiałem tu zaproponować. Przepraszam.
No tak, a nie mówmy, jak już mówimy o historii, no to oczywiście myśmy byli biegunem bogactwa tutaj i dla Norwegów i dla Szwedów. Szwedzi przyjeżdżali nas rabować, bo połowa cennych rzeczy w Szwecji to rzeczy zrabowane w Rzeczypospolitej.
To, co mają w muzeach, to na pewno.
Ale w tej chwili są oczywiście mnożnikowo bogatsi od nas.
Tak.
Są podobnie jak Finowie, którzy byli dziczą piechotą, która tam gdzieś po inflantach krążyła i rabowała wszystko, co się dało. No.
No, dużo też pomogła jednak edukacja, prawda? No,
ale mówię, mówimy o innych epokach
tak, trochę. No, tak, ale mówią o Norwegach, że prawda, no, już nie wiem, tam w XVI wieku wszyscy umieli, żeby
no tak, no, ale
uczyli się czytać i pisać.
Akurat w wypadku Norwegii to jest naprawdę mały kraj. Pani Irena Bielska pyta, czy Trump przeprosił Zeleńskiego za brak kart.
Nie musiał przepraszać, bo...
Znaczy nie, ja bym powiedział tak, Donald Trump nie przeprasza nikogo za nic nigdy,
tak.
Więc...
Ale ten brak kart no wyszedł w tym, że on się na tym szczycie spotkał z nim, prawda?
Nie, no, ale zupełnie inaczej o nim mówił po prostu, no. Więc to...
Śródmorzu, nigdy nie było żadnym śródmorzu, było międzymorzu.
Nie, no tutaj państwo trochę między sobą rozmawiają, natomiast nie, ja mówiłem o Śródmorzu, nie mówiłem o żadnym Śródmorzu, panie Zenonie, bo to w ogóle nie ma czegoś takiego, mówiłem o Międzymorzu, zupełnie co innego.
No ale może ci się wymknęło ze Śródmorze jako taki substytut tego.
Nie, to tutaj to jest klasyka, to jest jeden z... troli, które zajmują się obrażaniem przecież.
A, tak, tak, to rozumiem. To ignorujemy ten. Strasznie się stara tutaj jakiś
tak, tak,
pan,
tak,
żeby...
Tak, tak, no ale to jest refleksja jednego z moich znajomych, że w momencie, kiedy pojawia się jakikolwiek wpis, na przykład na większych twitterowych forach, nie naszym skromnej dyskusji, proukraiński, natychmiast się pojawiają tabuny troli, które na wszelkie możliwe sposoby obrażają i rozbijają dyskusję, więc być może ktoś nas, hodowca jakiś troli nas docenia, to bardzo jest miłe. Dziękujemy za
ale
to
tutaj
docenienie.
Było życzenia zdrowia dla wszystkich, szczęścia i pomyślności. Tak. Bardzo dziękujemy, wszystkim życzymy, żebyśmy byli zdrowi i szczęśliwi. Ja mamy, właściwie wszystko mamy, żebyśmy tacy byli, tak, bo mamy naprawdę... Tutaj było pytanie, które padło o tym, o rozwoju wsi, gdzieś tam się przewinęło.
A tutaj tu zresztą jest w ogóle tych gospodarczych parę rzeczy. Tu pani Irena Bilska pyta, jaki jest poziom inwestycji zagranicznych w Ukrainie w porównaniu z Polską. No żaden oczywiście, bo Ukraina jest ogarnięta wojną i inwestycje zagraniczne na Ukrainie to są inwestycje wojskowe i inwestycje kapitału spekulacyjnego. Natomiast tych inwestycji może być bardzo dużo w momencie, jak będzie niepokój nawet, tylko realny długoterminowy rozejm, bo można zarobić na przykład na Ukrainie, inwestując cały czas wielkie holdingi rolnicze
tak,
mimo tej sytuacji. No ale to są inwestycje niewielkie tak naprawdę. No, nie porównywa w skali inwestycji, nie ma porównania między Polską i Ukrainą.
Ale mamy 3,5 tysiąca małych czy średnich firm, które są zaangażowane na Ukrainie.
Tak.
No i one coś robią, bardzo różne rzeczy robią. Ja niedawno rozmawiałem z takim człowiekiem, który ma firmę, która mówi, wie pan, no, w zasadzie powinienem ją zamknąć, ale zatrudniam tam 30 osób i utrzymuję tę firmę tylko po to, żeby z moim ukraińskim partnerem utrzymuję, żeby dać ludziom pracę, żeby po prostu był sens życia w tej wojnie. Mówi, no dochód z tego jest niewielki albo żaden, ale robimy to. Tak, więc jest taki, można mieć i takie podejście. Natomiast jeśli chodzi o zmianę na wsi, bo to było pytanie, już ono się tam gdzieś przesunęło wyżej, to no, ja tylko jak patrzę na to, jak się zmieniła polska wieś, tylko tak się drżę o to, kiedy to się wszystko zawali, bo nie chciałbym, by się zawaliło. A jak jestem już na tyle stary, że nie mam długiej perspektywy życia, ale no po prostu chciałbym, żeby ludzie zostali w tym, albo nawet mieli jeszcze więcej w tym dobrym poziomie życia, jaki mają, prawda?
No, no, nie, no,
to jest moje marzenie mojego życia. Nigdy w życiu nie marzyłem, żeby tak ta wieś się zmieniła.
No, z drugiej strony to nieprawdopodobne bogactwo, bo jesteśmy krajem nieprawdopodobnie bogatym. Jednym z kilkudziesięciu nieprawdopodobnie bogatych krajów. To powoduje niesłychanie głęboko idące zmiany cywilizacyjne i mentalne, niekoniecznie dobre. Bo jesteśmy bogaci, ale leniwi, niekonkurencyjni, mówiąc najkrócej. Natomiast tutaj Starpe 876 powiada, że wojna z Iranem jest na pewno na rękę Ukrainie, bo ten nie może dostarczać dronów Rosji. Rosjanie już nie potrzebują dronów od Iranu, bo uruchomili własną produkcję i nawet je zmodernizowali. Potrzebowaliby oczywiście amunicję i tak dalej, natomiast no na pewno wojna z Iranem nie jest na rękę Ukrainie, ponieważ kieruje uwagę świata w zupełnie inny region. To problemy z pociskami Patriot, z wieloma innymi rodzajami broni dla Ukrainy wynikają się między innymi z tego powodu, że zostało to wystrzelane w Iranie. No, więc ja nie sądzę, że ta wojna była na rękę Ukrainie. Myślę, że nie. Ta wojna nikomu nie jest na rękę, żeby było zabawniej. No być może Ja nie wiem komu, no, może Turcji, ale też nie Izraelowi, ale też nie do końca w obu wypadkach.
Czyli pan Piemonka mówi, że praca obecnie przynosi mały zysk społeczny i tylko pasie klasę
to
próżniacą.
Jest trochę prawdy oczywiście.
No jest to są, no, przez podatki.
No tak, no, ale podatki wynikają z tego, że coraz większa część pieniędzy dochodu narodowego jest redystrybuowana przez budżet. No.
Tak.
To znaczy państwo jest coraz bardziej żarłoczne, no, najkrócej mówiąc, ale z drugiej strony no to państwo ma przynajmniej trzy gigantyczne obowiązki. Zapewnienia bezpieczeństwa to raz, drugi zapewnienia sprawnej ochrony zdrowia, która jest potwornie kosztowna i po trzecie zapewnienia w naszym przynajmniej świecie, bo niekoniecznie w innych jego częściach, zapewnienia zabezpieczenia ludzi, którzy już nie pracują albo pracować nie mogą. Tak. Tak? Więc to są gigantyczne obciążenia. No tak, na edukację, no to tak? Edukację można sprywatyzować, no, w porządku. Natomiast bezpieczeństwa, ubezpieczeń społecznych i nawet tej najnowocześniejszej służby zdrowia nie bardzo się daje sprywatyzować, no bo w efekcie mamy model amerykański, w którym choroba właściwie równa się bankructwu. No.
W Polsce mamy taki model?
Nie, w Ameryce.
W Ameryce, tak. Nie.
No, no, tam mamy sprywatyzowaną służbę zdrowia naprawdę, tak? Ale skutki są jakie są, także cena zresztą jest bardzo wysoka.
Jesteśmy na początku dyskusji, tak. I tutaj były uwagi co do jakiegoś odbioru, że było ciszej.
Tak, tak, ale to pan Krzysztof już to wyjaśnił.
Tak, tutaj wiary, nadziei i miłości życzę.
Tak
jest. My dziękujemy, tak, rzeczywiście.
Polska niestety ciągle choruje na romantyczne spojrzenie na stosunki międzynarodowe. Niestety tak. Znaczy, niestety, ja bym powiedział inaczej. Ja bym powiedział tak, że dla naszych polityków rozmowa o ideach, historii, w najgorszym razie aborcji jest dużo łatwiejsza niż rozmowa o konkretnych rozwiązaniach, o gospodarce, o konkretnych działaniach dyplomatycznych i tak dalej, no bo to wymaga wiedzy i kompetencji. Natomiast wypowiadanie się, że jestem za życiem albo przeciw, nie wymaga niczego poza umiejętnością głośnego krzyku. No,
tak.
Proste.
No, ale żeby mówić, znaczy żeby czerpać z historii, to też trzeba ją, że tak powiem, rozumieć, a nie upraszczać, tak? Bo znaczy rozumieć proces, jaki się toczył i toczy. No my jesteśmy w procesie historycznym, prawda? Kiedyś się ze mnie podśmiewałeś, że dyskutuję, że mówię o tym starciu Rimlandu z Heartlandem, a to jednak w jakichś nowych formach ci dwaj geopolitycy, prawda, mieli rację, tak? My jesteśmy w tym miejscu, gdzie się ścierają te Heartland z Rimlandem.
No tak, bo was powiada, edukacji nie można sprywatyzować, społeczeństwo musi mieć możliwość awansu społecznego. Edukację można sprywatyzować, to jest kwestia wyłącznie decyzji politycznej, nic więcej. Znaczy, społeczeństwo nie musi mieć możliwości awansu żadnej, jeżeli nie chce, jeżeli wybierze takich, którzy im tej możliwości nie dają, no to jest decyzja społeczeństwa. No. Umówmy się. Tu jest szary liść, polska wieś, co ma zrobić.
No co, ale mi przede wszystkim chodzi, tu nie chodzi o to, żeby nadać prawa ludzkie rzece, proszę pana, tylko chodziło o to, żeby w tym galimatiasie przepisów uprościć prawa dotyczące, w tym przypadku Odry, która jest, na której zdarza się co rok nowa jakaś katastrofa, żeby po prostu tak zrobić system prawny, żeby można było przeciwdziałać temu, co się tam dzieje. I tylko o to chodzi, tak?
Tutaj mamy dwa pytania i ja bym pomału zmierzał do końca, bo kibice będą zmierzali pomału na mecz Francja-Hiszpania.
Do domu nie dojedziemy. Tak.
Właśnie, ale dwie bardzo ważne kwestie. Pan Waldi Jeśli rząd przeznaczyłby 100% polskiego budżetu na pensje lekarzy, czy uważacie, że w miarę zaspokoiłoby to jednak niewygórowane i powściągliwe oczekiwania lekarzy? Otóż ja powiem tak.
Ja protestuję.
Nie, ja powiem tak. Ja rozmawiałem wczoraj z panią profesor medycyny, dyrektorką jednej z największych w Polsce klinik i ona mi odpowiedziała, że profesorowie u niej zarabiają średnio około 26-30 tysięcy złotych. Oczywiście oni zarabiają jeszcze pewnie jakimiś prywatnymi praktykami i tak dalej. Nie są to miliony. Ta grupka ludzi, którzy zarabiają te miliony, to nie są żadni lekarze i to nie jest kwestia lekarzy, tylko są to po prostu złodzieje i oszuści. No umówmy się, jeżeli ktoś wystawia podwójne czy potrójne faktury za swoją pracę, to jest po prostu złodziejem, a nie żadnym lekarzem. I nie ma jakby wystawiał faktury za produkcję butów, byłoby to tak samo złodziejstwo, tylko tańsze pewnie. Więc ja jestem bardzo sceptyczny wobec tej nagonki na lekarzy. Proszę Państwa, uważam, że jest to również sterowane przez tych ludzi, którzy mają naprawdę pomysł na taki quasi-faszyzm w Polsce. Bo zwróćcie uwagę, że był atak na artystów, tak, czy ludzi, w ogóle twórców, że w ogóle we łbach im się poprzewracało, bo chcą jakiś dopłat do emerytur. No niestety ogromna większość twórców zarabia grosze, proszę Państwa. To się bardzo zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat. Wobec tego ale twórcy są postrzegani jako elita, prawda?
Tak.
Elitą są lekarze. Wobec tego mamy ten taki klasyczny zlepek faszystowski. Mamy wrogów zewnętrznych i mamy parszywą elitę, tak jak to było...
U Stalina te wiesz, wszystkie, tak? No,
nie tylko. No,
lekarze...
Więc umówmy się, że te milionowe zarobki jest to stosunkowo niewielka grupa ludzi w ogromnej większości, nie wszystkich, być może w ogromnej większości nieuczciwych. To po pierwsze. I to nie jest kwestia lekarzy, jest to kwestia bardzo złego zorganizowania procedur medycznych. Ja miałem zaszczyt być w rządzie profesora Buzka, który zaproponował pewne rozwiązanie w postaci kas chorych. To rozwiązanie zostało natychmiast przez Leszka Millera kompletnie rozwalone. Mamy znowu tutaj Hama, przepraszam.
Nie zwracajmy na niego uwagi.
Nie, mamy Hama, który tutaj wyzwiska od idiotów sobie pozwala wygłaszać. Po prostu jest to chamstwo, no i cześć.
No dobra, słuchaj.
Więc z chamstwem nie dyskutujemy. Natomiast myślę sobie, że dziękuję za skasowanie tego, a myślę sobie, że to szczeknięcie niekulturalnego uczestnika o tych sprzątaczkach, którym nie dopłacamy do emerytury, to jest klasyka. No. Czym innym jest poeta czy malarz, a czym innym jest sprzątaczka, z całym szacunkiem. Więc miejmy trochę szacunku dla samych siebie. Natomiast lekarze na całym świecie bardzo dużo zarabiają, natomiast nie zarabiają pieniędzy kosmicznych. Aczkolwiek, proszę Państwa, ja mam jedno pytanie. Jakim cudem połowa Polaków, zwłaszcza młodych, podziwia tych wszystkich przeróżnych tak zwanych influencerów, tak? Ludzi, którzy wyłącznie potrafią pokazywać jakieś produkty, występować w internecie i tak dalej, zarabiają jakieś straszliwe miliony. I nikomu to nie przeszkadza. Nikomu nie przeszkadza to, że goście, którzy dość nieudolnie zwykle kopią piłkę, zarabiają też miliony. A przeszkadza, jeżeli lekarz przypadkiem zarabia miliony.
Tak, ale przepraszam,
kolejny raz jesteśmy jako społeczeństwo ofiarami operacji naszczuwania na określoną grupę społeczną.
Tak.
Tak? Ja nie mówię, że... Ja powtarzam, ten młody człowiek w Warszawie, który wystawiał lewe faktury, To nie jest kwestia, no, czy był lekarzem, czy był księgowym, był złodziejem po prostu i koniec. No. Jeżeli ktoś wystawia lewą fakturę na 23 tysięcy złotych za godzinę pracy, to jest złodziejem i koniec, a nie, nie ma to nic wspólnego z lekarzami. Środowisko lekarskie ma wiele słabości, ale akurat ta nagonka wydaje mi się być kompletnie bezsensowna.
W pełni podzielam to zdanie. Ja chodzę do lekarzy, spotykam się z nimi dość regularnie, bo ten na stan zdrowia i nie, absolutnie się nie godzę na te napaści wszystkie. Słuchaj, dobrze, musimy się, jak powiedziałeś, zbliżać do końca. To co, podsumujemy jeszcze?
Lekarz zarabia z publicznej kasy, podobnie jak bardzo wiele innych zawodów, tak. Ale zresztą to z tą publiczną kasą to jest różnie, no ale okej. Okay. Zarabia z publicznej kasy i co z tego? To ma, może nie zarabiać, to wyjedzie do Norwegii, gdzie będzie zarabiał, tak? Bo przecież masowo lekarze wyjeżdżali. Brakowało ich wszędzie.
Przytaczane są argumenty przeciwko sprywatyzowaniu systemu edukacji całkowitemu.
Zgoda i to jest generalnie słuszny argument, że nie należy prywatyzować.
O zakończeniu programu, ale to zanim jeszcze, to słuchaj, może podsumujemy, bo czyli tak, szczyt NATO był...
Szczyt NATO był bardzo udany, szczyt tak. NATO był bardzo udany z polskiego punktu widzenia, był bardzo udany z punktu widzenia ukraińskiego i to... Relacji... Nie najmniej ważne, był szczytem, który potwierdził istnienie czegoś takiego jak kolektywny Zachód, co wydawało się być już niekoniecznie oczywiste. Ja się tego najbardziej bałem przed tym szczytem. Oczywiście znowu nie ma ideałów, wobec tego było całe, przede wszystkim myślę, że my bardzo wielu rzeczy nie wiemy z tych, które padały w rozmowach na tym szczycie.
No nie wiemy.
Natomiast nie tak. Natomiast niewątpliwie szczyt umocnił, czy być może uratował nawet, stąd ten tytuł naszego spotkania, być może uratował istnienie czegoś takiego jak kolektywny Zachód. Ja nie twierdzę, że zrobił to na stałe, ale przynajmniej zagrożenie rozpadem tego kolektywnego Zachodu jest znacząco mniejsze.
Znacząco mniejsze, jakkolwiek niebezpieczeństwa pozostają.
Bardzo duże.
Wewnętrzne w różnych krajach i ogólne też.
Tak jest, może się to wszystko wywalić w każdej chwili, ale...
Ale czyli jeden z wysiłków naszej polityki zagranicznej powinien polegać na tym, żeby się to nie wywaliło, bo jednak korzystamy z tego...
Sobiesiąt Cierpimąka powiada, że jesteśmy influencerami. No nie. Jak będziemy tutaj z panem Piotrem tańczyli w strojach ludowych, wykonywali przyśpiewki, tudzież jak przyjdzie pani Magda, to będzie epatowała Super Mini, to wtedy będziemy twierdzili, że jesteśmy influencerami. Jeszcze będą nam płacić za to, że będziemy reklamowali rzeczone Super Mini albo coś innego niż książki.
Tak, rozumiem też, że polecamy państwu książkę Timothy Snydera o rekonstrukcji narodu.
Ale nikt nam za to nie płaci.
Nikt nam za to nie płaci, ale polecamy też, żeby przyjrzeć się całym historii właśnie wojny siedmioletniej, bo ten polski fragment w niej jest bardzo ważny, ale to była ważna wojna, która ukształtowała świat i to jest tak, no żeby tak dla tak powiem, dla odświeżenia umysłu, żeby sobie o tym tam poczytać. Polecamy.
Tak jest. Widzę, że państwo wpadli w dyskusję na temat lekarzy.
Tak.
Stab 873. Lekarze w Polsce zarabiają lepiej niż w najbogatszych krajach zachodnich. Nieprawda.
Nieprawda.
Absolutnie nieprawda. Mówię, chodzi o grupę głównie nieuczciwych kontraktowców. No naprawdę, przestańmy obrażać ludzi, którzy nas leczą. Ja muszę powiedzieć, że ja dwa razy mi uratowali życie lekarze bez znajomości i bez jakichkolwiek w ogóle szczególnych działań. w sposób niesłychanie profesjonalny i bardzo dobry, więc...
Pokaz tańców staropolskich, czyli
więc
co?
Ja nie będę jednego złego słowa nie powiem.
Chodzony, staropolski taniec to chodzony, tak? W tradycyjnym stroju, czyli... Mhm. Właśnie tu mamy taki ze staropolskich, mamy jeden, chociaż w szkołach oficerskich przed wojną uczyli mazura i jeszcze uczyli tańczyć. Tak?
Nie, uczyli tańczyć w ogóle. Tańczyć, zresztą, zresztą jak mówimy o prywatyzacji edukacji, w dobrych szkołach prywatnych też uczą tańczyć.
Tak, bo to jest takie life skills, to się tak, nazywa. Tak?
Tak jest.
Ale w publicznych szkołach... Bo system amerykański...
Nie ma pieniędzy na to, żeby...
Tak, ale na przykład ja mieszkałem w Marylandzie, który jest dosyć bogatym stanem i mój syn tam chodził do szkoły i tam były te life skills, gdzie na przykład bal szkolny był tam dwa razy do roku i bal szkolny nie był po to, żeby to była impreza, tak, i imba, tylko chodziło o to, żeby nauczyć się przygotować, tańczyć,
zorganizować zachowania, ubrania,
konwenansów i tak dalej, tak. I tak dalej, bo to ułatwia życie.
Ale tego generalnie próbują uczyć mniej lub bardziej skutecznie właśnie niektóre prywatne szkoły. Tak. I też warto o tym pamiętać.
Że jest bardziej Ukraina. No, ale proszę pana, napisał
pan Piotr Jan, obie książki. Jakie obie? Bo...
Rozumiem, Skrwawione ziemie i ten, i ten, czytał pan ten Rekonstrukcję narodów, ale Rekonstrukcję narodów pewnie pan
Rekonstrukcję
po angielsku
narodów, to idę po angielsku, bo ja po raz pierwszy ukazałem po polsku.
Tak. Więc, no tak, ale...
Tak już... Część państwa ucieka na mecz, więc my również
serdecznie pozdrawiamy, do zobaczenia za tydzień.